Popołudnie Wnet.
A sprawdzonym źródłem informacji na temat sytuacji w Wielkiej Brytanii, a szczególnie w Londynie, dla Radia Wnet jest Tomasz Machura, ekonomista pracujący w londyńskim City. Cześć.
Cześć, witam serdecznie.
No i co, zaczniemy może naszą tym razem krótką korespondencję, bo czasu mamy bardzo niewiele. Oto cytatu z premier Teresy May. Przyjmijcie to porozumienie i Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską. Odrzućcie je i nikt nie wie, co się stanie i kiedy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Tak powiedziała we wschodniej Anglii premier Wielkiej Brytanii. Głosowanie w przyszłym tygodniu, jest szansa, żeby posłowie Izby Gmin przegłosowali tą samą umowę, którą wcześniej odrzucili?
Mając nadzieję, że taka szansa istnieje, na negocjacje do Brukseli wybrał się prokurator generalny Jeffrey Cox we wtorek. Niestety okazało się, że wtorek wieczorem po obiedzie, który miał z oficjalami brukselskimi, że Bruksela nie przychyli się do jego propozycji i nie wprowadzi zmian takich, które by przekonałyby posłów zmian do wynegocjowanej umowy, a głównie zmiany do irlandzkiego backstopu, które przekonałyby posłów partii, głównie partii konserwatywnej, ale obydwu partii do poparcia umowy na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dzisiaj Teresa May jeszcze po raz kolejny zwróciła się właśnie w tym przemówieniu, który cytowałeś, również do Unii Europejskiej, mówiąc, że przychylcie się trochę do naszych propozycji, postarajcie się, otwórzcie się na to, co wam proponujemy. W pewien sposób starając się chyba pokazać, że te negocjacje zakończą się nie bez sukcesu, że to ona zrobiła wszystko, co mogło być. Niestety opór Unii Europejskiej zaważył tutaj, że nic się nie udało więcej zrobić. No, sytuacja wygląda tak, że w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej prokurator generalny nie będzie w stanie zmienić swojej opinii prawnej. Opinia ta prawda mówiła, że Wielka Brytania, podpisując czy zgadzając się na obecnie wynegocjowaną format umowy o wyjściu z Unii Europejskiej, praktycznie pozostałaby na łasce Unii Europejskiej dotyczącej tego, że jak długo ma pozostawać w tym irlandzkim backstopie, czy jak długo będzie obowiązywało w Wielkiej Brytanii prawo europejskie. I we wtorek najprawdopodobniej też wszyscy przewidują tak, że zostanie deal wynegocjowany przez Teresę May odrzucony. W środę 13 będzie głosował parlament, znaczy czy zgadza się na wyjście Wielkiej Brytanii bez porozumienia, co również parlament najprawdopodobniej odrzuci. No i w czwartek będzie głosowanie. Oryginalnie miało być głosowanie na temat tego, czy parlament wystąpi do Brukseli o wydłużenie obowiązywania okresu, kiedy można być negocjowana umowa na temat wyjścia z Unii Europejskiej. Teraz pojawiają się głosy jeszcze, że również parlament może dostać prawo przedstawienia własnych propozycji, co robić po tych dwóch głosowaniach 12 i 13 marca. I może się, mogą się jakieś niespodzianki pojawić 14 marca. Może jakaś większość w parlamencie zbierze się na pozytywne, nie tylko negatywne scenariusze, ale jakiś pozytywny scenariusz, który może być przedstawiony Unii Europejskiej.
Ale to by wyglądało, że to jest jakiś kompletny chaos, kompletny absurd. Jednego dnia głosujemy, że nie chcemy umowy, dwa dni później głosujemy, że nie chcemy twardego Brexitu i w zasadzie czego posłowie Izby Gmin chcą?
Znaczy ten chaos, który tak opisałeś, był jako ta sama była zmuszona do tego, aby zgodzić się, aby uniknąć rezygnacji członków swojego gabinetu, którzy są zwolennikami pozostania w Unii Europejskiej lub bardziej miękkiego Brexitu. Bo Teresa May musiała się zgodzić na to, żeby przedstawić parlamentowi możliwość głosowania nad tym, żeby odrzucić opcję twardego wyjścia bez umowy. Rzeczywiście wygląda to z zewnątrz jak chaos i nawet już czytałem interesujący wywiad z pewną korespondentką gazet konserwatywnych włoskich, gdzie włoska prawica, która nie darzy Unii Europejskiej głównie z powodów gospodarczych, bo tam jest dosyć duży argument to, że Unia Europejska i szczególnie wprowadzenie euro bardzo mocno osłabiło gospodarkę włoską, kiedy Włochy były do niej przystosowane. I ta dziennikarka mówi, że Brexit jest bardzo uważnie obserwowany we Włoszech, szczególnie przez partie, które są sceptyczne do Unii Europejskiej. I Wielka Brytania jest przedstawiająca jako kraj, który pokazał, w jaki sposób na pewno należy nie wychodzić z Unii Europejskiej. I to jest właśnie teraz case study takie, gdzie ludzie starają się analizować, co Brytyjczycy zrobili źle, a zrobili bardzo, bardzo wiele rzeczy źle.
No to co, ułóżmy nasz harmonogram przyszłotygodniowych rozmów. 11, pierwsze głosowanie, to my po tym głosowaniu...
12 wtorek jest pierwsze głosowanie, ponowne głosowanie nad poprawioną umową, jeżeli będzie ta poprawka jakaś, bo na razie poprawki nie udało się...
Jeśli nie będzie poprawki, to...
Głosowanie nad tym samym porozumieniem, które już zostało miesiąc temu odrzucone przewagą 230 głosów.
A potem to drugie głosowanie nad wyjściem bezumownym?
W środę 13 marca parlament będzie głosował, czy parlament zgadza się na to, aby rząd podążył za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 29 marca bez umowy, czyli żeby Wielka Brytania stała się tego dnia krajem trzecim i cały handel, wszystkie relacje opierały się na zasadach Światowej Organizacji Handlu. I 14 w oryginalnym planie przedstawionym przez Theresa May tydzień temu była mowa o tym, że 14 będzie głosowanie na tym, czy Parlament Brytyjski poprosi Brukselę o wydłużenie okresu, kiedy jest negocjowana umowa na temat wyjścia z Unii Europejskiej, czyli jakby przedłużenie działania artykułu 50 z 2 lat do... Parlament Brytyjski może wystąpić o krótki okres przedłużenia tego. Mówiło się o 3 miesiącach, ale Unia Europejska już kilka razy powiedziała, że będzie to minimum rok, a prawdopodobnie prawie 2 lata, aż do grudnia 2020 roku. To jest to, co Unia Europejska może zaproponować Wielkiej Brytanii w przypadku tego głosowania czwartkowego, aczkolwiek w czwartek może się pojawić też opcja, że parlament przedstawi własne propozycje i posłowie będą zbierali się w grupy i to będą grupy, które będą składały się z posłów różnych partii, czyli to mogą być bardzo, 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 bardzo egzotyczne koalicje powstawać, żeby wypracować własne parlamentarną propozycję tego, w jaki sposób Wielka Brytania może dalej z Unią Europejską po tym swoim wyjściu już na jakich zasadach powinna robić. Tutaj się trochę mówi na temat tego Norwegia Plus, czyli użycie zasad, na jakich teraz Norwegia jest stowarzyszona z Unią Europejską, czyli jest tym krajem, który większość, właściwie wszystkie przepisy Unii Europejskiej musi u siebie implementować, aczkolwiek nie siedzi przy stole, gdzie są te przepisy negocjowane.
I musi płacić na specjalne fundusze norweskie, które potem wpływają między innymi na politykę spójności. No to przed nami pracowity tydzień i zawaruj sobie waść czas między 16 a 18, bo będziemy się łączyć. Tomasz Machura, ekonomista pracujący w Londynie, oczywiście w instytucjach finansowych, był gościem Popołudnia Wnet. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
A my mamy godzinę 17.45 i teraz na żywo są takie programy, gdzie dzwoni się do różnych ludzi z zaskoczenia. To nie będzie całkowite zaskoczenie, ale też to będzie robione nagle.
Popołudnie Wnet.
I mówiłem, że to się stanie nagle i się stało i się udało i przy naszym telefonie Ryszard Czarnecki z Londynu. Przenosimy się do Polski, poseł do Parlamentu Europejskiego, frakcja EKR. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam państwa. Pozdrawiam z zatłoczonej Warszawy. Właśnie stoję w korku, a koło Dworca Centralnego.
To pozdrawiamy Dworzec Centralny, nie jest to daleko. Pytanie, jak daleko jest w tej chwili Viktorowi Orbanowi do Europejskiej Partii Ludowej?
No, jest częścią EPL-u wciąż formalnie, natomiast czarne, można powiedzieć lewicowe, chociaż to chadecja, chmury się zbierają nad rządzącą czwartą kadencją Węgrami, a trzecią pod rząd partią Fidesz, zwłaszcza to lewe skrzydło, a więc partie, które wchodzą w skład EPL z Skandynawii, zwłaszcza Szwecji, z Beneluxu, zwłaszcza Holandia, Luksemburg, ale także szereg innych, przeszło 10, domaga się wyrzucenia Madziarów z rodziny europejskich chadeków, ludowców. Niektórzy się modlą, żeby Orban sam wyszedł. On wyraźnie pokazuje, że nie ma mowy, żeby taki prezydent zrobił, że będzie czekał, aż go być może wyrzucą, wtedy stanie się ofiarą, męczennikiem. Jedno jest pewne, no, ta cała sytuacja pokazuje, że Europejska Partia Ludowa, więc tam, gdzie jest Platforma Obywatelska, PO i PSL, skręca w lewo. I no to wyraźnie widać, słychać i czuć. A to też oznacza, że w kraju ci wyborcy Platformy, na przykład o takim solidarnościowym dowodzie, powinni się zastanowić, czy rzeczywiście dobrze lokują swoje sympatie.
To się tylko dopytam. Pana zdaniem, na pana intuicję polityczną i na wiedzę, dość dużą wiedzę, bo jest pan weteranem polityki europejskiej, jest to kolejny taki esplores, kolejne jakieś takie ugadywanie się, czy to jest realna szansa, że największa węgierska partia rzeczywiście opuści największą rodzinę polityczną w Unii Europejskiej? Sam premier Orban mówi, jeśli będzie trzeba rozpocząć nową inicjatywę w Parlamencie Europejskim, to oczywiście pierwszym miejscem, gdzie będę prowadził rozmowę, będzie Polska.
Uważam, że to jest uwaga wbrew interesom Europejskiej Partii Ludowej, a więc tej największej formacji politycznej w Europarlamencie, ale też wbrew interesom Budapesztu, aby do tego doszło, bo jednak premier Orban korzystał wiele, wiele razy, wiele lat z tego swoistego parasola. Choćby nawet ten parasol przeciekał, był dziurawy, ale parasola, jaki nad nim roztaczała Europejska Partia Ludowa, no, jak wiadomo, przed szczytem, każdym szczytem Unii Europejskiej w Brukseli czy gdziekolwiek, odbywają się wcześniej spotkania wszystkich premierów z Europejskiej Partii Ludowej, no, podobnie jak premierów socjalistów czy liberałów. To pokazuje, że tutaj dla Orbana ten instrument neutralizowania ataków na Węgry, czy też wręcz pozyskiwania sympatii różnych krajów był ważny. Dlatego w jego interesie jest pozostanie dalej wewnątrz EPL-u, a z kolei EPL do tej pory grał, chadecy grali na paru fortepianach naraz, takim bardziej lewicowym, bardziej prawicowym. No, oczywiście Europejska Partia Ludowa, gdzie jest i PO i PSL, kalkuluje, co się bardziej opłaca. Bo może tak być, są takie analizy, czytałem je, z których wynika, że pozostawienie Orbana może być impulsem, może pretekstem, może powodem dla wyjścia z Europejskiej Partii Ludowej, z kolei szeregu partii o takim bardziej lewicowo-centrowym czy centrolewicowym charakterze. Te partie nie pójdą bynajmniej do socjalistów, do lejburzystów, ale pójdą do liberałów. Zwłaszcza, że słyszymy, że Macron, który pewnie będzie miał paru dziesięciu swoich europosłów w nowym Parlamencie Europejskim, zresztą po raz pierwszy, on żąda od szefa liberałów, takiego znanego wroga Polski, Guy Verhofstadta, żeby frakcja ALDE, a więc grupa polityczna liberałów i demokratów, w Parlamencie Europejskim została rozwiązana, żeby przy udziale także ludzi prezydenta Macron i korzystając z jego politycznego patronatu, stworzono nową polityczną inicjatywę w Europarlamencie, być może właśnie z tymi partiami z lewego skrzydła EPL-u. To może dosyć skomplikowanie brzmi, ale te gierki, one są o tyle ważne, że to może zaowocować, gdyby partię Orbana wyrzucono, bo sam wyjść nie chcę, podkreślam, z Europejskiej Partii Ludowej, to może zaowocować wspólną polsko-węgierską grupą polityczną w parlamencie w Brukseli i Strasburgu, a więc swoistym połączeniem na poziomie europejskim Prawa i Sprawiedliwości i Fideszu.
Właśnie, bo to jest kolejne pytanie, które wisi w powietrzu. Jaka lekcja dla PiS-u wynika z tej epopei wychodzenia albo pozostawania partii Viktora Orbana wewnątrz Europejskiej Partii Ludowej? Bo nie jest tajemnicą, że że Prawo i Sprawiedliwość w ramach formacji EKR jest podzielone. Część europosłów mówi, zostawmy EKR, budujmy własną frakcję, kontynuujmy tą tradycję. Część europosłów mówi, być może po wyborach będzie szansa, żeby wejść do Europejskiej Partii Ludowej.
No, w swoim czasie tego nie wykluczał wyborny taktyk i strateg, jaki jest Jarosław Kaczyński, który powiedział w listopadzie 2016 roku w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że on nie wyklucza tego, że my się znajdziemy w EPP, w której to Europejskiej Partii Ludowej, zresztą PiS był w 2003-2004 roku, wtedy, kiedy jeszcze w Parlamencie Europejskim byli obserwatorzy, a nie formalnie posłowie. No i wtedy tam Prawo i Sprawiedliwość była częścią, bo już są platformy, to był czas i popisu w Polsce, częścią tej formacji międzynarodowej chadeków czy też ludowców. A natomiast no, teraz oczywiście po tych atakach na Polskę, także na Węgry, także na Czechy, na Słowację i na Rumunię, w Parlamencie Europejskim te debaty, które miały charakter antypolski, antywęgierski i tak dalej, no po tych aktach wrogości myślę, że będzie trudne wchodzenie do Partii Ludowej. Znaczy, myślę, że ani nas tam nie chcą, a my specjalnie też nie chcemy. Chociaż oczywiście mogę sobie wyobrazić w tej czy innej formie współpracę EKR-u pod polskim przywództwem z frakcją Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.
Mniej więcej o tej samej porze, chociaż w studio był Bogusław Sonik, europoseł Platformy Obywatelskiej. On z kolei, mimo że jest już naprawdę w tej chwili skrajnie konserwatywnym skrzydłem w ramach całej tej koalicji europejskiej, w zasadzie takim listkiem figowym, to mówił, że raczej nie ma szans nawet w jego opinii na współpracę między Europejską Partią Ludową, gdzie jest Platforma Obywatelska, a Europejską Frakcją Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość, że raczej Partia Ludowa Europejska będzie szła w objęcia coraz bardziej skrajnie lewicowych ugrupowań na arenie europejskiej.
Nie no, paradoksalnie Europejska Partia Ludowa skręca w lewo w momencie, kiedy totalnie z kretesem przegrywa wybory w Holandii, już nie współrządzi, we Włoszech przestała rządzić, w Czechach przestała rządzić, w Austrii przestała rządzić, w Polsce ogólnie weszła do parlamentu, na Węgrzech po raz kolejny przyniosła klęskę wyborczą, a w Niemczech dalej współrządzi, a osiągnęła najgorszy wynik od czasów III Rzeszy Niemieckiej, już nawet nie mówię od końca II wojny światowej, a teraz ściga się o trzecie miejsce w sondażach w Niemczech. Z kim z alternatywą dla Niemiec, alternatywą für Deutschland, a więc taką skrajną prawicą antyimigracyjną, też antyunijną. A pierwsze dwa miejsca są zarezerwowane dla, uwaga, CDU-CSU i Zielonych. No to jest skala upadku lewicy Zachodniej Europejskiej i w tym momencie Europejska Partia Ludowa chce czy musi dokonać zwrotu przez rufę na lewo, co oczywiście stwarza przestrzeń polityczną dla nas. No nie chcę ukrywać, że my z Fideszem węgierskim głosujemy wielokrotnie razem. My ich bronimy, oni nas bronili. Ta sprawa dotyczy się od bardzo dawna i ona była obojętnie od tego, kto rządził Węgrami i obojętnie od tego, kto rządził Polską.
Kiedy czytam dzisiejszy tekst Manfreda Webera, kandydata Europejskiej Partii Ludowej na nowego szefa Komisji Europejskiej, czas zjednoczyć nasze wojsko, to wydaje się, że jednak jest pewna przepaść wyraźna między Europejską Partią Ludową a wami, konserwatystami, że jednak Europejska Partia Ludowa chce iść docelowo w jakąś formę Federacji Europejskiej, a wydaje się, że konserwatyści i reformatorzy chcą, żeby to pozostała Konfederacja Państw Niepodległych.
Oczywiście jest przepaść. Oni chcą Stanów Zjednoczonych Europy, mówiąc publicystycznie, choć na przykład niemieccy i chadecy i nawet liberałowie są przeciwni pogłębianiu strefy euro. To są realistyczni, patrzą na to, co jest w interesie niemieckim. Natomiast no, my nie chcemy wspólnej armii z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że byłoby to zawieranie kompetencji państwom narodowym. Ale uwaga, przecież pod tym szczytnym hasłem wspólnej polityki obronnej europejskiej, Europejskiej Unii Obronnej, jak zwał, tak zwał, tak naprawdę jakby w sensie pewnego backgroundu tego jest kwestia ujednolicenia, uwaga, w wymiarze gospodarczym zamówień, gdy chodzi o przemysł zbrojeniowy, bo jeżeli przełożymy to z języka dyplomacji na język praktyki gospodarczej, to może się okazać, że ta wspólna europejska armia to ma zamawiać gigantyczne zamówienia zbrojeniowe, gdzie? A no właśnie we francuskich i niemieckich fabrykach zbrojeniowych. No jako polski polityk mam psi obowiązek pilnować polskiego interesu i sobie takiej integracji europejskiej w obszarze obronności nie wyobrażam. Jeżeli już współpraca, to w taki sposób, żeby na przykład polskie fabryki, tak jak inne w innych krajach, na tym zyskiwały, a nie żeby to była kolejna, żebyśmy byli kolejną przyzwoitką dla Niemców i Francuzów. No przepraszam bardzo, ale Polacy nie są fajerami i nie będą nimi.
Tak czy inaczej, prawdziwe targi nad koalicją i nad przyszłością Unii Europejskiej, tą najbliższą, zaczną się po 26 maja, kiedy będzie wiadomo, jaka frakcja ile ma szabel.
To prawda, po święcie matki już za dwa i pół miesiąca. A to będą bardzo ważne wybory, także dlatego, że uwaga, nowy Parlament Europejski będzie miał decydujący głos, gdy chodzi o kwestię nowego budżetu siedmioletniego, a propozycja Komisji Europejskiej jest dla Polski fatalna. Dziwię się, dlaczego pani komisarz Grzegorz Bieńkowska była za tą propozycją. Dziwię się, czemu nie złożyła zdania odrębnego w separatum. To zresztą pokazuje, że ludzie Platformy, jak są na stanowiskach, to mamy tylko albo zalewanie w Polsce pożaru benzyną, jak to robi Donald Tusk, albo wypowiedzi przeciwko własnemu krajowi i nawet głosowanie za fatalnym dla Polski budżetem, jak robi to pani komisarz
Bieńkowska.
Więc głosując 26 maja, pamiętajmy o tym, że głosowanie na koalicję europejską, czyli zlepek SLD, Platforma, PSL i tak dalej, potem w praktyce sprowadza się do tego, że tacy właśnie ludzie decydują o Polsce czy za Polskę w sposób absolutnie sprzeczny z polskimi interesami. Ostatni przykład, już kończąc, szefowa Komisji Spraw Konstytucyjnych, szefowa Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, pani ekskomisarz z Komisji Europejskiej z ramienia Polski, z ramienia rządu SLD-PSL, a potem europosłanka Platformy, można powiedzieć Koalicja Europejska w jednym, ona jako szefowa tej Komisji Spraw Konstytucyjnych Europarlamentu zaproponowała podział mandatów po Brytyjczykach i z tego podziału dla Polski przypadł jeden mandat dodatkowo, a dla Hiszpanii, z nami porównywalnej demograficznie, ludnościowo, 5 dodatkowych mandatów. Dla Małej Estonii 1 jak dla Polski, a dla Francji 5 jak dla Hiszpanii. Więc tak pokazuje użyteczność z punktu widzenia polskich interesów tych ludzi, ona jest zerowa.
Powiedział Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość oraz Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie pośle.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
A my mamy minutę po godzinie 18, to już najwyższy czas, żeby kończyć dzisiejsze popołudnie. Ono przechodzi do historii 8 marca roku 2019. Już nigdy więcej nie będzie to jedyne takie popołudnie. Zresztą jak każde. Przytaknął mi Dariusz Konkol i też się kłania i też się żegna, a my zapraszamy na spotkanie z muzyką Beatlesów, bo o godzinie 18 w Radio Wnet to właśnie Beatlesi przejmują władztwo nad anteną.